studio przedstawicielki Żeńskiego Zgromadzenia Zakonnego, siostry Petronella Czapiewska, Liliana Mozdyniewicz, Faustyna Konik, siostry ze zgromadzenia z Krakowa, z Domu Zakonnego w Krakowie i z tego samego Zgromadzenia Zakonnego z Rzeszowa, siostra Serafia Pajerska. Szczęść Boże, dobry wieczór.
My się powitamy takim naszym sercańskim pozdrowieniem. To będzie też taki wejście w nasz charyzmat. Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
Chwała na wieki.
Serce mi podpowiada amen, ale nie wiem,
właśnie to... odpowiedź jest chwała na wieki. My się, aha, jedna osoba mówi, dobra, chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu, a reszta odpowiada. O, to tak wygląda.
No to już wiemy, kto w studio gości. Drogie siostry, od cytatu zacznę. Od cytatu zacznę na dobry początek. Papież Franciszek, gdy spotkał się z przedstawicielami życia konsekrowanego, to był 2013 rok, powiedział tak, słowa po dziś dzień aktualne. Bądźcie świadkami odmiennego sposobu czynienia, działania, życia. Osoby konsekrowane muszą być mężczyznami i kobietami zdolnymi do obudzenia świata. Drogie siostry, jak świat budzicie?
No to my tak trochę na przekór bym powiedziała, bo budzenie zawsze się kojarzy z jakimś hałasem, wyrwaniem z jakiegoś może snu. A nasz charyzmat to cichość i pokora. Tak troszkę słowa może nie za bardzo współcześnie przylegające do duszy człowieka. Ale jak można obudzić człowieka, nie budząc jego sumienia? A żeby to się dokonało, to musi być ta cichość, żeby usłyszeć głos Pana Boga, który jest tym najwyższym autorytetem moralnym. A z drugiej strony trzeba mieć pokorę, bo jak nie mam pokory, to nie uznam tego, co we mnie jest złe. To nie mogę się obudzić, bo człowiek budzi się, przynajmniej w moim przekonaniu, do tego, co dobre.
Cichość i cisza to takie dwa słowa, które wbrew pozorom mogą obudzić, mogą tak doprowadzić do tego, że człowiek się otrząśnie z jakiegoś może i nawet letargu. Siostra powiedziała, że te cichość, cisza, pokora to są takie słowa, troszkę nie przystają do naszej codzienności. Dlaczego?
Proszę zauważyć, że my żyjemy cały czas w świecie słów i w słów, które w nas biją, bo tak bym bardziej powiedziała. Nie powiem, jesteśmy w radiu, ale przecież to jest właśnie cały aparat do tego, żeby uderzać w człowieka słowem, muzyką, hałasem. Więc właściwie człowiek współczesny staje się takim odbiorcą tych wszystkich hałasów, informacji, zdarzeń, całego biegu życia, tych wszystkich tak bardzo narzucających się spraw. I w związku z tym zaczyna gubić siebie. Bo jak można powiedzieć, kim jestem, jeżeli ciągle słyszę, że masz być, powiedzmy, szybki, modny, na czasie, na topie. Jak mogę powiedzieć to, kim ja jestem? A może ja taka nie chcę być gdzieś w głębi serca? Może mnie nie interesuje krój takiej, a nie innej sukienki, bo ja się czuję lepiej w dłuższej, chociaż moda mówi o krótszej albo w innym stylu. Czyli to jest właśnie to, według mnie, najbardziej istotne, żeby się w tym właśnie umieć odnaleźć.
I trochę też porządkować. W jaki sposób siostry, będąc w zgromadzeniu zakonnym, porządkują, układają ten świat i własny, osobisty, prywatny, ale też ten świat nasz, wspólny nam wszystkim, którego doświadczamy. Tutaj się kryje pytanie od chociażby o zadania, główne zadania tego zgromadzenia sióstr sercanek.
Ja myślę, że najlepszym budzikiem i wołaczem dla świata jest właśnie takie zaskakiwanie świata poprzez tą ciszę, która jest takim totalnym przeciwieństwem tego, co jest na zewnątrz, na ulicy. Właśnie cisza, milczenie, modlitwa, trwanie na kolanach przed Panem. Ja myślę, że to jest podstawowe nasze zadanie i podstawowe nasze powołanie. Myślę, że właśnie z tego wszystko inne płynie. Wszystkie nasze działania, posługi wobec, nasze zgromadzenie, szczególnie wobec dziewcząt, młodzieży, dzieciaków w przedszkolu, czy wobec osób starszych. To wszystko płynie z modlitwy, z przebywania na kolanach. To jest, myślę, że takie nasze podstawowe zadanie.
Myślę, że oprócz modlitwy mamy jeszcze świadczyć czynem o miłości Pana Boga do nas. I żeby to było widoczne, to podejmujemy różne zadania. I staramy się te zadania spełniać i wychodzić zawsze do ludzi, żeby ludzie zobaczyli tą miłość Boga do człowieka.
Wychodzimy do ludzi, czyli zakładam tak, mamy rozmaite działania, tu siostra mówiła, do tego też tematu przejdziemy, bursa dla dziewcząt w Krakowie jest prowadzona, ale mamy też nauczanie w szkole między innymi. Czy oprócz tego, że po prostu zwyczajnie wykonujemy najlepiej, jak potrafimy, swoje zadania i zakładam, że też pewnie i przez to świadczymy o tym, że Bóg jest miłosierny i przygarnia każdego. Co jeszcze szczególnego, charakterystycznego właśnie dla sióstr sercanek towarzyszy Wam na co dzień?
Kochanie sercem Boga i patrzenie Jego oczami na drugiego człowieka to jest coś, co mnie od pewnego czasu prowadzi, że to jest właśnie moje życiowe powołanie. Jeśli w ten sposób postrzegam rzeczywistość, postrzegam drugiego człowieka, tak jak moi założyciele, jak święty Józef Sebastian Pelczar, jak błogosławiona matka Klara, wtedy jestem wierna mojemu powołaniu, wierna charyzmatowi i wtedy naprawdę czuję się szczęśliwa.
Ale to chyba też sposób na życie dla wielu z nas, bo przecież Krzysiek, Franek, Andrzej, Marysia też chce być otwarty na drugą osobę, też chce kochać najszczerzej, jak potrafi, najpiękniej, nie tylko siostry.
Tak, to jest właśnie to, co jest najpiękniejsze w tym, że ktoś, czasem się tak zdarza, że życie zakonne się tak odsuwa, czy oddziela od świata, że to jest nie wiadomo co, jakieś tam tajemnicze, nie z tego świata i tak dalej.
Siedzą za murem, dobrze zamknięte.
Ale to zupełnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Ja w ogóle zwrócę uwagę na to, że proszę zobaczyć na historię powstawania zgromadzeń. Powstają zgromadzenia, bo jest potrzeba społeczna, szczególnie XIX wiek, to jest akurat nie czas, w którym my zaczęłyśmy wchodzić w historię świata, że tak powiem, jako zgromadzenie. Tam jest cała masa problemów społecznych i zgromadzenie to jest jak gdyby wynik problemów współczesności, czyli nie tak, że my wchodzimy w społeczność, to my wyrosłyśmy z trudności społecznych, zaczynamy szukać sposobów, żeby im zaradzić. Dlaczego się opiekujemy dziewczętami? To był właśnie w XIX wieku jeden z bardzo istotnych problemów, szczególnie terenu Krakowa. Bo to jest tak, jak dzisiaj do dużych miast Rzeszowa, Krakowa przyjeżdżają studentki, stąd nasza jak gdyby kontynuacja tej myśli pierwszej, tak wtedy, 100 lat temu, przyjeżdżały służące. Pochodziły z wioski, nie znały życia w mieście, gubiły się w tym, nie wiedziały, co ze sobą zrobić, nie były przygotowane do jakiegokolwiek podjęcia pracy. Jak zachorowały, to pozostawały bez żadnych ubezpieczeń, możliwości życia. Jak nie miały za co kupić chleba, no to co się z nimi najczęściej działo? Kobietę bardzo łatwo wykorzystać, prawda, młodą dziewczynę, wiemy w jaki sposób. Dlatego myśmy wyrosły z problemów społeczeństwa. I w odpowiedzi na to nasz ojciec założyciel, nasza matka założycielka, beatyfikowana ostatnio, może słuchacze pamiętają, 27 września, to jest taka nasza radość, w której jeszcze trwamy. Więc wyszli, powiedzieli sercanki, macie kochać poprzez to, pójście do dziewczyny, nauczenia jej tego, co podstawowe, pranie, prasowanie, gotowanie, bo taka była potrzeba wtedy. Dzisiaj jest to na przykład bursa. Jak to się siostry są zaangażowane, właśnie siostra Faustiana, siostra Petronella w bursie, siostra Liliana to obok mnie w referacie powołaniowym, więc ta praca z dziewczętami dla nich jest taka na co dzień, może by się podzieliły z nami.
Właśnie już od 20 lat w Krakowie, w samym centrum, prowadzimy bursę dla studentek pochodzących z różnych stron Polski, od morza po Tatry. Dziewczęta przyjeżdżają do Krakowa, bo chcą studiować, uczyć się, ale chcą mieć jakieś godne warunki i czuć się bezpiecznie. Szukają tego schronienia w różnych akademikach, ale różnie to bywa. My po prostu czujemy tą potrzebę i prowadzimy tą bursę dla studentek. One czują się u nas bezpieczne, nawet same tak mówią.
No jest ich sporo, bo to jest grupa w tej chwili chyba ponad 70
już
osób.
80 w tym roku, bo w ubiegłym roku były remonty przeprowadzone, dwa poziomy już wyremontowane i ta grupa osób się powiększyła, także już mamy 80 studentek.
Zapewne dziewczyny z różnych uczelni, z różnych uniwersytetów, prawda?
Tak, tak, tak.
Na co mogą liczyć? Oprócz tego, że na przykład na terenie bursy specyficznego akademika jest na przykład kaplica.
Jest kaplica. One zawsze mogą przyjść do tej kaplicy, kiedy mają czas. Obejmujemy je również taką opieką duchową, że są prowadzone rekolekcje i wielkopostne, i adwentowe.
Oczywiście dla chętnych, prawda? Kto tak. by chciał, to może uczestniczyć.
Ja myślę, że w miesiącu msza święta jest nawet dla nich, także...
Ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ też sama pracowałam w budzie, my jesteśmy tak jakoś związane tą pracą wspólnie, ale wydaje mi się, że to, co jest, może nasuwać się słuchaczom, no, są tyle różne akademiki, bursy i właściwie po co tworzenie właśnie tego typu burs.
Ja 22, też... muszę wracać, nie wyjdę ze znajomymi na rynek.
22:30.
Ale to nie, niekoniecznie w ten sposób. Ja myślę, że trzeba zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny aspekt. Proszę zauważyć, dziewczyna młoda, która ma pewny system wartości, powiedzmy moralnych, w dziedzinie także szacunku do własnego ciała, do kobiecości, do dziewictwa, co jest bardzo niemodne dzisiaj, czy do wartości religijnych, czy wychodzi z jakiejś rodziny katolickiej. Wchodząc w akademik, bardzo często jakiś taki ogólny zaczyna się zastanawiać, czy ja w ogóle jestem jakaś normalna, czy bo wiele, wiele różnych sytuacji, z którymi może musi się jak gdyby zetknąć. Dlaczego tworzymy tego typu bursy? To jest mniej więcej po to, żeby dziewczęta, które mają pewien system wartości, bo wiadomo, że siostra czy siostry prowadzące bursę jednak ukierunkowują się w sposób szczególny na to, żeby dziewczęta miały możliwość do nauki i do duchowego rozwoju. A więc te, które pragną rzeczywiście mieć warunki do nauki, czy troszkę właśnie tej ciszy, do której tęsknią, przychodzą tutaj. I co się okazuje? Że ona nie jest jedyna. My nie mamy problemu z naborem, czyli jest wiele dziewcząt, które właśnie chcą tej pewnej atmosfery pracy, wysiłku, czasem formacji duchowej i przychodzą same.
Podpytam jeszcze o właśnie o ten świat wartości, o pewien profil życia, któremu ktoś chce być wierny, nim wyjdzie z domu, zaczyna się studenckie życie, przeróżnymi torami idzie. Czy to nie jest troszkę takie chowanie się pod klosz? Jestem w bursie prowadzonej przez zakonnicę, więc tak jakby troszeczkę mniej mam pokus różnego rodzaju, a może właśnie mieszkanie na stacji, w akademiku i w różnych innych takich gniazdach studenckich, może to będzie dla mnie sprawdzianem, czy ja się trzymam moich zasad rozmaitych, czy też mi wszystko jedno.
Zgodzę się z tym, tylko co później zrobić, kiedy się nie podtrzymam, nie dam rady, czy czuję się, chcę zacząć studiować, ale czuję się jak gdyby jeszcze nie gotowa do tego pierwszego starcia z tym światem, bo szczególnie to są dziewczęta wiejskie. Kto, dziewczyna z Krakowa nie wybierze bursy krakowskiej, bo mieszka w Krakowie, prawda? Przeważnie to wybiera jeszcze, ponieważ i nasza stawka cenowa może jest troszkę niższa i też warunki przez fakt, że jesteśmy jako siostry, no to zawsze wybierają dziewczęta, które w pewnej mierze troszkę czują się niepewnie na terenie. I to jest ta możliwość dania im startu. Ona nie musi mieszkać przez 5 lat. Ona może przeżyć ten pierwszy, najtrudniejszy może okres pierwszego roku.
Rok, tak. Pół roku, prawda?
Potem wychodzi z naszej bursy, wchodzi w świat studencki, jest cały czas z tym na bieżąco i może konfrontować. Ale jest ta szansa, że kiedy
możliwość.
Ona się zetknie tak, z tą jakąś trudną sytuacją i ma szansę porozmawiać z dziewczętami, które myślą podobnie, ma takie oparcie nie tylko w siostrach, ale w swoich rówieśniczkach, to jest bardzo ważne.
Zostawiamy bursę. Kolejny temat, początki życia zakonnego. Zjawia się dziewczyna w postulacie, przeróżne myśli w głowie, bardzo, bardzo różne dotyczą tego początku wyboru drogi życia zakonnego, rozmaite rozterki. Co siostry mówicie takiej dziewczynie? A może daje się święty spokój takiemu człowiekowi, niech doświadczy, niech rozezna.
W naszym zgromadzeniu takim pierwszym etapem jest referat powołaniowy. Każda dziewczyna, która myśli o rozpoczęciu drogi życia zakonnego, no, trafia najpierw właśnie do referatu, gdzie wspólnie rozeznajemy, czy to jest właśnie taka droga, czy nie, czy Pan Bóg powołuje ją do małżeństwa, do założenia rodziny, czy właśnie do klasztoru. I ja myślę, że trudno dać jakąś taką jednoznaczną odpowiedź, co mówimy, a czego nie mówimy, dlatego że każda dziewczyna, która przychodzi z własną historią życia, z własnymi doświadczeniami, zranieniami, więc nie ma jakoś tak jednoznacznej odpowiedzi, tylko w zależności właśnie od jej historii życia, tak przebiegają te rozmowy.
Są czasem takie obawy, na przykład gdzieś wychodzi w kolejnej rozmowie, że tak naprawdę jakaś dziewczyna ze względu na trudne doświadczenia z dzieciństwa, na przykład boi się doświadczeń życia rodzinnego, boi się na przykład związku z mężczyzną, boi się rodzicielstwa, i dlatego wybiera drogę życia zakonnego, żeby umknąć po prostu od pewnych zadań.
Tak, jeżeli chodzi o pracę w referacie, ja spotykam się nie tylko z kandydatkami, ale również z różnymi dziewczynami, które szukają swojego miejsca w życiu i rzeczywiście zdarza mi się, że kiedy rozeznajemy jakoś tak głębiej, bliżej, one same odkrywają, że w niektórych sytuacjach te ich motywacje, pragnienia nie są właściwe i kiedy to odkrywają, to też dla mnie jest taką radością, kiedy one właściwie się ukierunkowują później, że kiedy najpierw myślała o życiu zakonnym, to po jakichś kilku rozmowach czasem rzeczywiście stwierdza, że w jej przypadku mogła to być ucieczka.
Trzeba coś wtedy tak z samym sobą, z samą sobą przegadać, z Panem Bogiem, prawda?
Tak, najlepiej na modlitwie.
Druga strona medalu. Przychodzi dziewczyna, młoda kobieta, pewniak, zapoznana z charyzmatem, z działaniami zakonu. Taki hura entuzjazm też czasami bywa, nie chcę użyć słowa podejrzane, ale pewnie warty weryfikacji, przyglądnięcia się.
Tak, ja się też osobiście boję takich, tak jak to pani określiła, takich pewniaków. Zazwyczaj dziewczyny, które mają powołanie, to mają również i wątpliwości, różne pytania.
A jak to było z siostrami?
Moja historia jest taka, że miałam okazję właśnie dzięki siostrze Lilianie także korzystać z rekolekcji dla dziewcząt. I przed wstąpieniem do zgromadzenia udało mi się na takich rekolekcjach być w sumie 10 razy. I mam takie wrażenie, że te rekolekcje bardzo wiele mi pokazały też. Rozmowy z siostrami, też świadectwo ich życia, świadectwo bycia we wspólnocie, takiej miłości siostrzanej wzajemnej. To było coś, co mnie niesamowicie pociągnęło. Zobaczyłam najpierw świadectwo sióstr i właśnie dzięki temu też zaczęła się moja relacja z Jezusem rozwijać w takim kierunku właśnie zgromadzenia sióstr sercanych. Najpierw myślałam o innym zgromadzeniu, ale tak mnie Pan Jezus, tak mnie poprowadził. Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa na tej drodze właśnie życia sercańskim charyzmatem i właśnie jestem przekonana, że ta droga przed wstąpieniem do zgromadzenia, droga rekolekcyjna była dla mnie bardzo istotna, bardzo ważna, i wiele mi pokazała. I myślę, że ten czas formacji, w którym jeszcze trwałam, został mi jeszcze pół roku do ślubów wieczystych, to jest bardzo ważny czas rozeznawania. To nie jest tak, że się przychodzi do zgromadzenia i już się jest od razu pewnym, albo na początku się rezygnuje i się odchodzi. Nie. To jest czas, właściwie 8 lat, kiedy się rozeznaje, czy ja chcę rzeczywiście oddać swoje życie Jezusowi, czy chcę z Nim być na dobre i na złe, w każdej sytuacji mojego życia. I właśnie w tym momencie teraz, kiedy jestem przed ślubami wieczystymi, dochodzę do takiego wniosku, że tak, że to jest moja droga, że Jezus tutaj mnie chce, tutaj mnie powołał. I mimo trudności, bo nigdy tak nie jest, że wszystko będzie dobrze, to są tylko takie, może ktoś tak myśleć, że droga życia zakonnego jest prosta. Wcale nie jest. To jest też droga krzyża, bo Jezus też właśnie taką drogę nam pokazuje i nie oszukuje nas. Ale jestem przekonana, że droga zjednoczenia z Jezusem ukrzyżowanym i z Jezusem zmartwychwstałym, to jest właśnie moja droga.
A ja powiem o jednej rzeczy, która wydaje mi się taką, dla mnie osobiście była rzeczywiście początkiem takiej myśli. Choć nie zdawałam sobie wtedy z tego sprawy, bo ja jeżeli tak patrzę na historię swojego życia i właśnie szukam tych źródeł, to był taki jeden moment. Oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja od 6 klasy myślałam o życiu zakonnym. Absolutnie nie. Tylko jak szukam tego pierwszego źródła, to mi zostaje w pamięci, zawsze się śmieję tak, ponieważ miałam rodziców, którzy bardzo dbali o nas, i bali się, żebyśmy gdzieś tam nie wyjeżdżali, więc mając duże zaufanie do kościoła, miałam okazję pierwszy raz wyjechać na wakacje, ponieważ była to oaza prowadzona przez księdza. Tylko dlatego mogłam pojechać poza. Więc dla mnie to każda okazja, prawda, pierwsze coś nowego, pojechałam. Ale Pan Bóg ma swoje ścieżki. I tam była jedna rzecz, a mianowicie kaplica bardzo malutka. Nasz kościół parafialny jest tak duży, że nawet jak się podejdzie do stopni ołtarza, to do tabernakulum to jeszcze jest dobre 10 metrów. Natomiast tam miałam na wyciągnięcie ręki, bo to była taka malutka kapliczka drewniana. I pamiętam, że jak weszłam w tej kaplicy, usiadłam oczywiście w ostatniej ławce, ale tak miałam 1,5 metra do Najświętszego Sakramentu. Uświadomiłam sobie jedną rzecz, że ja tu nie jestem sama. Fizycznie byłam sama, ale ja tu nie jestem sama. To był ten moment, że Jezus to nie jest jakiś obraz, coś takiego nieznanego. Jezus to osoba, z którą mogę porozmawiać, podyskutować, czasem się pokłócić, to były różne takie małe, ale to jest osoba. Jeżeli u podstaw powołania życia zakonnego nie ma tego przekonania, że Bóg jest osobą, no to z kim związać swoje życie? Z jaką ideą? Nie ma sensu wiązać swojego życia z ideą. Wiąże się z osobą. I to był ten moment.
Z siostrami sercankami dzisiaj w Dniu Życia Konsekrowanego rozmawiamy o różnych wyzwaniach, by nawiązać do wyzwań współczesności. Cofniemy się do historii i do postaci matki założycielki Zgromadzenia Sióstr Sercanek.
7 lutego minie setna rocznica śmierci naszej współzałożycielki, matki Klary Ludwiki Szczęsnej. I ktoś by mu powiedział, no sprzed wieku osoba, co ona może powiedzieć współczesności. A ja taką ciekawostkę z jej życia. Była krawcową, więc bezwzględnie musiała znać się na modzie, na przymiarkach, na wszelkiego typu współczesnych jej modnych jakichś tam elementach. Musiała żyć, bo prowadziła też pracownię krawiecką. Więc dla wszystkich, którym wydaje się, że siostra zakonna jest właśnie oderwana także od takich może światowych fatałaszków, może matka Klara pokazać, że tą codzienność można uświęcić, bo ona to robiła. Jeżeli, i to jest dla mnie piękne, że spotkała się osoba prosta, krawcowa, z wielkim profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, naszym założycielem świętym Józefem Sebastianem Pelczarem i stworzyli nas jako dzieło wchodzące we współczesność właśnie w tych wszystkich problemach.
Ja mam takie pragnienie powiedzieć, kim dla mnie jest matka Klara Szczęsna. I zbliżamy się do 14 lutego, do walentynek. I mam takie przekonanie, że matka Klara jest rzeczywiście zakochaną w Bogu kobietą konsekrowaną. To mnie bardzo pociąga w matce Klarze. To, że była taką duchową maksymalistką. Jej taka dewiza życiowa brzmi wszystko dla serca Jezusowego. I jak patrzę na życie matki Klary, właściwie od początku, jej niełatwe dzieciństwo, ucieczka z domu, ucieczka trochę przed małżeństwem, ponieważ ojciec zmuszał ją do małżeństwa, ona chciała swoje życie oddać Panu Bogu. I całe to jej życie, dochodzenie do właśnie do wstąpienia do zgromadzenia, do założenia nowego zgromadzenia i trwanie, tworzenie historii Zgromadzenia Sióstr Sercanek, to wszystko właśnie wynikało z zakochania w Panu Bogu. To mnie bardzo pociąga. A też matka Klara jest dla mnie taką osobą w niezwykły sposób ukazującą, jak być matką dla drugiego człowieka. Myślę, że w obecnych czasach jest to bardzo potrzebne, szczególnie wobec młodych dziewcząt. Wtedy, w XIX wieku, początek XX, matka Klara była dla służących matką. My dzisiaj jako siostry sercanki mamy takie powołanie do tego, by być duchowymi matkami właśnie dziewcząt, które spotykamy, wszystkich osób, które spotykamy, i starszych, i dzieciaków, ale przede wszystkim dziewcząt. Więc to jest dla mnie też niedościgniony wzór miłości drugiego człowieka, takiej macierzyńskiej miłości, która przyciąga do Pana Boga, nie zasłania Pana Boga, ale właśnie do Niego przyciąga i jest bardzo taka czuła, troskliwa i serdeczna.
A co dla siostry oznacza być duchową maksymalistką, tak jak matka założycielka?
To właśnie to wszystko dla serca Jezusowego, czyli to wszystko, co piękne, to, że się zgromadzenie zawiązywało, że były piękne owoce, ale także krzyż, cierpienie, niezrozumienie, trudne sytuacje życiowe. To jest właśnie to wszystko, co matka oddawała. I dzisiaj, kiedy mam trudności i tak sobie myślę, patrzę na matkę, patrzę jej w oczy i mówię, matko, też bym tak chciała. Wszystko dla serca Jezusowego umieć oddać. To wszystko, co jest dla mnie trudne, co jest piękne, to wszystko złożyć Panu Bogu w ofierze. I to jest właśnie w tym dzisiejszym dniu, 2 lutego, dniu ofiarowania. I to jest dla mnie bardzo, bardzo taka cenna myśl.
Życzenia dla samej siebie.
I dla wszystkich osób konsekrowanych.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że nasza matka mogłaby być patronką od wyborów, trudnych wyborów. Wybierała wtedy to, co dobre. I dzisiaj, dzisiejsza młodzież i zresztą każdy może się wzorować na niej i prosić ją o tą pomoc, żeby zawsze wybrać dobrze.
A skoro mowa o wyborach, to ja przy okazji chciałam bardzo serdecznie zaprosić dziewczęta na rekolekcje, które organizuję w różnych miastach. Jeżeli jakieś dziewczyny byłyby zainteresowane, aby poznać bliżej naszą matkę Klarę, czy ojca założyciela, czy w ogóle naszą sercańską duchowość, to zapraszam na naszą stronę. Można tam znaleźć wszystkie terminy rekolekcji.
Ja bardzo serdecznie chciałam podziękować naszym darczyńcom z Rzeszowa, bo mamy stąd liczne grono, którzy wspierają naszą bursę. Bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłaci.
Ja mam jeszcze takie wielkie pragnienie, żeby pozdrowić wszystkie nasze studentki, wszystkie 82, więc serdecznie, bardzo gorąco je pozdrawiam.